Szanowni Państwo, witam serdecznie na kolejnym spotkaniu o tym, jak Polacy budują Orient w przystanku Historia Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej. Zaczynamy troszkę spóźnieni, dlatego że tak jak to na Bliskim Wschodzie, pojęcie czasu jest u nas dzisiaj płynne, więc żeby lepiej czuć się klimat, to postanowiłyśmy chwilę poczekać i pokazać, jak to można czasu nie liczyć. Dzisiaj będziemy rozmawiać o polskich akcentach w Libii. Serdecznie witam mojego dzisiejszego gościa, dr Magdalena Ergamari.
Witam dzień serdecznie. Dobry, dzień dobry, witam Państwa.
Zazwyczaj rozmawiamy o terroryzmie, ale dzisiaj porozmawiamy o czymś innym. Dzisiaj będziemy rozmawiać o Polakach w Libii. Na początek chciałabym takie ogólne pytanie zadać o tym, od kiedy można mówić o obecności w ogóle polskiej w Libii, czy można mówić w ogóle o jakichś polskich akcentach w Libii i jak się tam pojawili ci pierwsi Polacy?
Jak najbardziej dziękuję przede wszystkim za zaproszenie. Dzień dobry jeszcze raz. Witam serdecznie szanownych Państwa, którzy nas oglądają. Mówiąc o Polakach w Libii, mówiąc o polskich akcentach w Libii, mówimy o tych wszystkich, którzy nie tylko budowali ten Orient, który jest de facto trochę magiczny z uwagi na to, że jest daleko i w czasach, kiedy Libia była dosyć zamknięta i mało było informacji na temat Libii, niewiele wiedzieliśmy po prostu z tego obszaru. Natomiast o takie pierwsze doświadczenia libijskie możemy mówić, że są to czasy II wojny światowej, jest to rok 41, wówczas kiedy brygada strzelców karpackich znajdowała się właśnie na terytorium libijskim i broniła państw osi podczas struktur brytyjskich, ponieważ została wcielona w struktury brytyjskie, wcześniej w struktury francuskie, znajdowała się w Afryce Północnej i wówczas ci Polacy się pojawili od kwietnia do mniej więcej grudnia planowali tam i budowali swoje fortyfikacje. Natomiast ciąg dalszy są to czasy kontraktów, więc jest już to historia nowożytna. Jest to historia, która pokazuje Polaków jako świetnych fachowców, którzy nie tylko poprzez kontrakty, ale przede wszystkim z uwagi na swoje możliwości, z uwagi na swoją wiedzę, właśnie ten Orient budowali, czyli drogi, służby medyczne, więc grupa osób, która była wysoce specjalistyczna, wyjeżdżała tam oczywiście na bardzo dobre i intratne kontrakty, bo szacunkowo te pensje były 6-7-krotnie większe niż w Polsce, więc był to czas, który był dla wielu Polaków Eldorado libijskim.
To jak mówimy już o tym okresie, to jak radzili sobie właśnie Polacy wtedy w Libii pod rządami Kaddafiego, bo to mniej więcej był ten okres, znaczy to długi okres rządów Kaddafiego, o tym mówimy. Jak oni sobie tam radzili? Ponieważ no Kaddafiego teraz się opisuje jako takiego dyktatora, który miał swoje różne fantazje, który rządził żelazną ręką. Pomijając w ogóle już teraz prawie to, że swojego czasu przywódcy światowi się z nim witali, bardzo chętnie się z nim pokazywali. On woził te swoje walizki pełne złota i otaczał się swoją armią kobiet. Jak tam odnajdywali się pod tymi rządami Polacy? Czy oni sobie jakoś radzili w tej innej rzeczywistości? Jak w ogóle ta rzeczywistość wyglądała? Bo może to jest ważne, że myślę, że jednak wiele osób nie do końca sobie zdaje sprawę, jak wyglądała Libia pod rządami Kaddafiego, tak ogólnie rzecz biorąc, no bo ona się kojarzy z tym ostatnim, czyli z wiosną arabską i z tym, jak ona się zakończyła, a nie z tym, jak w ogóle takie życie normalne wyglądało, kiedy się nie było więźniem politycznym.
Jasne. Mówiąc o Libii tego okresu, pamiętajmy, że państwo libijskie przede wszystkim ma 70 lat swojej historii, więc jest to państwo, które jest bardzo młode. Polacy, kiedy wyjeżdżali do Libii, wiedzieli o niej niedużo, poza tym, że leży w Afryce Północnej, poza tym, że jest to gigantyczny kraj, którego 80% terytorium stanowi pustynia libijska i oczywiście Sahara, gdzie główne ośrodki miejskie znajdują się wzdłuż wybrzeża libijskiego, więc są to piękne rejony, dziewicze, z dostępem do Morza Śródziemnego i oczywiście z piaskami pustyni, więc tak była przedstawiana bardzo często Libia. No oczywiście ten aspekt ekonomiczny przeważał, z uwagi na to, że Polacy wyjeżdżali nie tylko do Libii, ale również do Iraku i były to głównie lata 70. i lata 80. Natomiast jak pada pytanie, jak im się żyło w Libii, jak funkcjonowali w Libii, to przede wszystkim były to czasy gigantycznego spokoju. Mimo, że był to czas reżimu Muammara Kaddafiego, tak jak już powiedziałaś, faktycznie my znamy obecną Libię przede wszystkim z perspektywy konfliktu, z perspektywy wojny, krwawych zamieszek od 2011 roku. Natomiast zarówno czas mojego dzieciństwa, czas, kiedy miałam okazję spędzać swoje pierwsze lata młodości właśnie w Libii.
O to jeszcze będziemy pytać, bo jak nie zapytać?
Nie zaczynam.
Coś tak prywatnego, nie?
Nic absolutnie w tym momencie nie powiem na ten temat, poczekam na, właśnie na odpowiednie pytanie. Natomiast wydaje mi się, że bez względu na to, czy to był reżim, Polakom żyło się bardzo dobrze. I kiedy myśli się o kraju, który jest bardzo zamknięty, to oczywiście zastanawiamy się z perspektywy takiej zachodniej, europejskiej, polskiej, co będzie w tym momencie, kiedy ludzie przekraczają tą magiczną granicę zachodu i trafiają do Orientu. Czyli jak będzie wyglądać ich codzienne życie? Było to życie głównie na kontraktach, więc były to albo 3 miesiące, 6 miesięcy, niektórzy byli i zostawali w Libii nawet na dłuższy okres czasu. Były to dobre lata, ale były to na pewno lata w zamknięciu. To oznacza, że bardzo rzadko jednak dochodziło do wiązania się i poznawania ludności lokalnej, ludności tubylczej. Był to zarówno i Polacy, jak i sami Libijczycy, jedni i drudzy byli dla siebie tym elementem Orientu. Inaczej się funkcjonowało, to znaczy, że inaczej wyglądała edukacja. Oczywiście, kiedy mówimy o czasach reżimu, to należy o tym pamiętać, że nie wolno było w żaden sposób akcentować i wypowiadać się na temat reżimu. I to się tyczy oczywiście każdej sfery, czy to była praca, czy to było życie takie normalne. Absolutnie nie można było się wypowiadać w sposób oczywiście negatywny na temat reżimu, więc na to Polacy musieli bardzo uważać.
No ale wyjechali jednak w czasach PRL-u, więc może gdzieś to trochę mieli we krwi, żeby jednak nie mówić publicznie. Tym,
jak najbardziej, a poza tym obszar, poza tym ciekawe terytorium, więc zazwyczaj po pracy, tak jak i od naszych znajomych, czy od osób, które tam mieszkały w tym czasie, był to czas pracy od do, głównie przy budowie dróg, na terytorium szpitali, na terytorium na przykład związanym chociażby z rozwojem aglomeracji, które znajdują się w oazach, więc małe płazy, oazy. I był to czas, gdzie Polacy zwiedzali, miło spędzali czas, również się bawili, bo o tym nie można zapominać. A kiedy uśmiecham się tak do siebie, dlatego że zawsze, kiedy mówimy o krajach arabskich, muzułmańskich, pada ten akcent alkoholu. To tak, więc tym takim polskim akcentem w Libii było na pewno to, że Polacy nauczyli Libijczyków pędzić bimber. Absolutnie ze wszystkiego.
Zostało to im.
Zostawmy ten temat, ale te polskie akcenty kulturowe, bo kultura picia jest niezwykle, niezwykle istotna, wiązała się z tym, że to była taka mała Polska, na pustynnym terytorium libijskim, gdzie jeżeli byśmy zobaczyli zdjęcia z tamtego okresu, szczególnie z okresu na kontraktach, są to ludzie, którzy są uśmiechnięci, ludzie, którzy z uwagi i na zainteresowanie obszarem, z uwagi na słońce, na przepiękne Morze Śródziemne, był to czas, który dla nich był bardzo dobry. I raczej tego akcentu negatywnego w sensie reżimu, myślę, że doświadczyło bardzo mało osób. Jednak reżim był ukierunkowany na to, na dobre kontakty przede wszystkim z państwami takimi jak Polska. Był to wówczas czas, kiedy Libia nazywała się Wielką Arabską Libijską Dżamahirią socjalistyczno-ludową albo ludowo-socjalistyczną, więc absolutnie tutaj te kontakty były ze stroną wschodnią bardzo dobre i dlatego też opinia o Polakach do tej pory jest tak dobra, więc tak na dobrą sprawę te kwestie polityczne możemy powiedzieć, że zeszły na drugi, trzeci plan. Bardzo rzadko i każdy też na to uważał, że przyjeżdża tam po to, nie żeby dyskutować o polityce, tylko jednak po to, żeby przede wszystkim zarabiać pieniądze i doznać, poznać, zasmakować tego Orientu, który w przypadku Libii jest bardzo, nie tylko bardzo obszerny, ale też bardzo zróżnicowany.
No właśnie, i tutaj rodzą się, parę pytań mi się przy okazji rodzi, ale może zacznę od tego, czy Libijczycy dalej pamiętają Polaków i tych, którzy budowali, tych wcześniejszych, którzy przyszli tam w czasie II wojny światowej, czy coś zostało w ogóle po tych Polakach?
Jak najbardziej. Jak najbardziej. Pamiętajmy, że oczywiście teraz do Libii bardzo ciężko byłoby pojechać, ale lata 2007-2008 był to czas, kiedy nawet polskie firmy turystyczne organizowały wyjazdy tu na nazwisko libijskie i dojeżdżało się przede wszystkim do okolic Trypolisu, rzadziej na wschód. Natomiast to, co jest bardzo ciekawe, to te pierwsze akcenty polskie, one zawsze są związane właśnie z II wojną światową, z cmentarzem polskich żołnierzy, który znajduje się w Tobruku po stronie wschodniej, mniej więcej 100 kilometrów od granicy egipskiej na trasie do Aleksandrii, więc absolutnie przepiękny, przepiękny teren. I jest to miejsce nie tylko pochówku, ale jest to miejsce, do którego odbywały się wycieczki w czasach szkolnych.
Więc, Byłaś?
Byłam oczywiście, byłam nawet w ostatnim czasie. Pozwoliłam sobie też Państwu przygotować trochę zdjęć z tego cmentarza, więc ja sobie pozwolę przełączyć obrazy libijskie na obrazy właśnie, które są związane bezpośrednio z samym Tobrukiem.
Tak, tutaj mamy niepowtarzalną okazję zobaczyć nie tylko nas rozmawiające, ale też właśnie zdjęcia z wyjątkowych miejsc, których teraz no niestety nie można z przyczyn konfliktu zobaczyć, ale miejmy nadzieję, że to, co się rozpoczęło po wiośnie arabskiej, w końcu się skończy i w końcu tej Libii będzie można pojechać.
Absolutnie
żeby
tak.
Mogła się znowu odbudować i być taka, jak była.
Absolutnie tak. Tak jak Państwo widzicie tutaj cmentarz właśnie bitwy pod Tobrukiem, to jest, szacuje się, że i tak jak tutaj Państwo widzicie, emblematy, odznaczenia, mauzoleum, które teraz jest widoczne, poszczególne groby polskich żołnierzy, właśnie Brygady Podkarpackiej, one stanowią niezwykły wkład, jeżeli chodzi nie tylko o historię Libii, ale też pokazują, że przez terytoria libijskie, na terytoriach libijskich byli absolutnie wszyscy. Jeżeli byśmy się zagłębili w głęboką historię, na którą oczywiście teraz nie mamy czasu, ale od XI wieku przed naszą erą, od Fenicjan po kolonie greckie, po spichlerz Rzymu i włoską Libię, po włoskie kolonie oczywiście i ten czas 1939 roku, który jest niezwykle ważny dla Libii i dalej tej bitwy pod Tobrukiem, której właśnie o tutaj pomnik upamiętniający żołnierzy australijskich, bo Polacy walczyli z Australijczykami. Zobaczymy też różne nazwiska, które właśnie ukazują to zróżnicowanie, ale również bardzo młody wiek tych żołnierzy, 25 lat, 17, 30. Była to grupa polskich żołnierzy szacunkowo do 27, mniej więcej 30 roku życia, więc bardzo młodych żołnierzy, którzy tam niestety polegli. Tam obecnie można się wpisać do księgi pamiątkowej. Ja za każdym razem, kiedy miałam okazję odwiedzać Tobruk, również się do niej wpisywałam. Przygotowałam też dla Państwa, mam nadzieję, że będziemy mieli taką okazję, link bezpośrednio do strony, na której można zarówno załączyć swoje zdjęcia z Libii, ale właśnie obejrzeć niezwykłe pamiątki z tego okresu, tych polskich akcentów w Libii. I to, co jest niezwykle ważne, w świadomości libijskiej Polacy zostali zapamiętani jako nie tylko wyzwoliciele, ale jako osoby, które chciały i były zainteresowane tym obszarem. Ten obszar był niezwykle istotny z perspektywy strategicznej, ale też z uwagi na włosko-libijskie relacje Polacy byli uważani za wyzwolicieli, no bo tutaj faszystowskie Włochy i relacje włosko-libijskie były niezwykle trudne. Włosi nie tylko prowadzili osadnictwo na terytorium Libii, ale w włoskich obozach koncentracyjnych na terytorium Libii zginęło ponad 100 tysięcy Libijczyków. To Polacy dlatego właśnie byli traktowani razem z Brytyjczykami, razem z Australijczykami, razem z Francuzami jako ci, którzy przybywają, żeby ich oswobodzić. I dopiero po tym czasie, 52 rok, to jest niepodległość libijska i bardzo znowu trudna historia, w której również już te czasy polskich pracowników na kontraktach, one się zapisały. Jeżeli Państwo będziecie mieli okazję odwiedzić Tobruk, mam nadzieję, że już niedługo, jest to miejsce, które ma niezwykłą atmosferę, tak. Zerkam cały czas na te obrazy z uwagi na to, że nie tylko poczucie tej gigantycznej historii, która miała tam miejsce, ale przede wszystkim ci młodzi ludzie, którzy tam polegli, przede wszystkim zasługują na zapamiętanie. I jest tak ważne, by o nich mówić, tak ważne jest, by o nich pamiętać. I napisy, które znajdziecie Państwo nie tylko na drodze do samego mauzoleum, do samego cmentarza, mówią o tym, że ci ludzie zginęli z gigantyczną wolnością na ustach, że nie było to męczeństwo, była to walka wyzwoleńcza i tak jak tutaj Państwo widzicie, właśnie poległym w walkach, polskie nazwiska są upamiętnione na tablicach, które możemy oglądać do tej pory w Libii i to, co jest najważniejsze i po czasie obalenia dyktatury Muammara Kaddafiego, wszystko to zostało, czyli walkach o wolność na terytorium Libii. Oczywiście jest dużo więcej takich cmentarzy. Tobruk, Bengazi, Trypolis. Natomiast Polacy głównie znajdują się właśnie na terytorium tego cmentarza, na terytorium Tobruku.
A teraz drugie pytanie, które się nasuwa. Czy może wiesz, jakie były pierwsze wrażenia Polaków, którzy przyjeżdżali do Libii już później, właśnie jako ci pracownicy kontraktowi? I z czym tobie się kojarzy Libia tamtych czasów? Tak jakby za czym tęsknił tutaj w Polsce? Bo wiadomo, że jednak różnice są duże i ci, którzy kochają Orient, tęsknią za tym Orientem. Mimo wszystko będą w Oriencie też tęsknią za tym, co jest tutaj. Ale jest coś takiego, że ten Orient jest magiczny. Więc na te, co pamiętają Polacy i za czym ty tęsknisz?
To, co ja osobiście pamiętam, to, co bardzo często pojawia się w relacjach Polaków z tamtego okresu, jest to niesamowite uderzenie pustynnego ciepła, które trafia człowieka w momencie, kiedy wysiada z samolotu. Bardzo specyficzny zapach, który jest różny. Inaczej jak wysiada się na lotnisku w Trypolisie, zupełnie inaczej po stronie wschodniej, po stronie Bengazji, gdzie czuć jednak to górskie powietrze. Po stronie wschodniej Trypolis, niesamowicie suche, gorące powietrze, 40-50 stopni w cieniu. Natomiast temperatury nocne są nawet na minusie, więc te aspekty klimatyczne, one myślę, że bardzo silnie się zapisały w myślach i w doświadczeniach osób, które tam przebywały. Na pewno to, co wiąże się z tym Orientem, to jedzenie. To jedzenie, są to smaki Libii. Libia na tle innych krajów arabskich i muzułmańskich ma bardzo specyficzną kuchnię, w której właśnie można odnaleźć ślady greckie, ślady Imperium Rzymskiego, ślady Bizancjum i oczywiście Imperium Osmańskiego, więc jest to kuchnia, która jest niezwykle zróżnicowana, ale w Libii je się makaron, je się pastę, więc w opiniach Polaków bardzo często się przejawiało to, gdzie dalej jeździli na przykład na wakacje do Tunezji czy do Egiptu, okazywało się, że tam właśnie ta kuchnia jest zupełnie inna. Bardzo duża gama smaków i zapachów. Kwestia rodziny i kwestia podejścia do rodziny oczywiście, gdzie rodziny libijskie do tej pory one są bardzo duże, więc jeżeli mówimy o tym, co się Polakom podobało w tamtym czasie, to że ta atmosfera kręciła się głównie wokół rodziny. Natomiast czas wieczorny jest to czas, kiedy zapełniane były restauracje, zapełniane były małe knajpki i ludzie pili godzinami herbatę i kawę. Więc zapach aromatycznej kawy, zapach rigili, czyli shishy, tak wydaje mi się, że możemy ją, fajki wodnej możemy ją określić, jeżeli chodzi o perspektywę libijską. I to, co się wiąże z gigantycznym terytorium, bo jednak są to tereny pustynne. 80, nawet więcej procent są to tereny, gdzie możemy zobaczyć krajobrazy takie, których nigdzie więcej nie ma do zobaczenia. Są to na przykład obszary jezior słonych na terytorium Sahary i jest to gigantyczna różnorodność etniczna, bo mówiąc o Libii, Polacy mogli zobaczyć nie tylko bardzo różnorodną pustynię, ale też różnych Libijczyków, bo to nie tylko Arabowie, nie tylko wyznawcy innych religii, ale też na przykład ludność plemienna, klanowa, Berberowie, Tuaregowie,
Amazighi. Coś bardziej obcego, nie? I trudnego do zrozumienia.
Zupełnie innego, gdzie na przykład...
W ogóle jest trudna do zrozumienia.
Absolutnie, a poza tym w relacjach ludzi bardzo często pojawiały się z tamtego okresu ciekawe pytania, czyli dlaczego te kobiety są wytatuowane? Dlaczego są wytatuowane na twarzy?
Dlaczego są wytatuowane
na twarzy? No właśnie, bo zupełnie inny rodzaj postrzegania na kulturę libijską, na obrzędowość libijską, gdzie starsze kobiety, przede wszystkim grup beduińskich, tuareskich, amazigh, z uwagi na swoje doświadczenie życiowe wykonywały tatuaże. I te tatuaże były wykonywane i są dalej wykonywane ręcznie. Ludzie posługujący się zupełnie innym językiem, zupełnie innym alfabetem, nie arabskim, tylko właśnie tuareskim, albo berberyjskim, którzy też nie łączyli się tutaj ze stroną libijską, więc poniekąd Libijczycy są też dosyć mocno podzieleni. Więc Polacy, których ja poznałam, którzy mieszkali na terytorium Libii, mogli zobaczyć bardzo różnorodną Libię, o różnych smakach, o różnych kulturach, gdzie był to czas, gdzie na przykład obok meczetów znajdowały się kościoły, niegdyś znajdowały się szczątki synagog, więc absolutnie też multietniczna i multireligijna. Więc to są takie elementy, które wydaje mi się każdy Polak, który był na kontrakcie w Libii, na pewno przywołuje do tej pory.
A chciałam cię zapytać, a propos właśnie tych kontraktów, czy ci Polacy głównie byli w dużych miastach, czy w sumie to Trypolis, czy jeszcze inne miejsca? I gdzie oni głównie, w jakich firmach pracowali, co budowali, co po nich zostało teraz? Teraz jest wojna, więc zniszczony jest kraj, więc pewnie dużo rzeczy po prostu w tym momencie uległo destrukcji, jak nie wiem, drogi, mosty i tak dalej. Ale co po nich może zostało?
No właśnie, wydaje mi się, że mówiąc o firmach, na pewno Budimex, to jest jedna z głównych firm, która tam działała. Na pewno wszystkie firmy, które tutaj, tak jak jak Państwo widzicie, pozostałości portu, kilka moich zdjęć z Cyrenejki, ale wszystkie drogi, tak jak tutaj mówisz, ta infrastruktura pozostała, mimo iż w 2015 roku tak naprawdę organizacje terrorystyczne, które weszły na terytorium Libii, próbowały niszczyć nie tylko infrastrukturę krytyczną, ale przede wszystkim wszystko to, co zostało tam zbudowane. To mówiąc o stanie na dzień dzisiejszy, na 2020 rok, to drogi na szczęście zostały, czyli te drogi, które budowali Polacy. Są to oczywiście, jest to ten akcent, który nawet na południu Libii, który jest bardzo mocno plemienny, on jest doceniany i tam się docenia właśnie Polaków za naprawdę rewelacyjne drogi, szerokie, 4-6-pasmówki nawet w niektórych momentach. I oczywiście
możemy sobie teraz zazdrościć. Nie?
Możemy zazdrościć. I oczywiście o bardzo dobrej jakości. Ale też Polacy to nie tylko drogi, to nie tylko instalacje, to nie tylko fabryki, ale to też zaplecze medyczne. Więc mówiąc o Polakach tam, nie możemy zapomnieć, że oni wnosili niezwykły wkład, jeżeli chodzi o szczepienia, jeżeli chodzi o szpitale, jeżeli chodzi o wnoszenie w ogóle do światopoglądu i do edukacji właśnie tych elementów medycznych. Więc Polacy pamiętani są jako ci, którzy są bardzo dobrymi specjalistami, bardzo dobrymi lekarzami, świetne pielęgniarki, no i oczywiście Polki piękne kobiety. Więc jak najbardziej, więc to może taka szary aspekt kontraktów. Niestety to, co dobre, towarzyszy zawsze tym elementom, które są negatywne. Polacy z tego okresu mówią, że była to też ogromna tęsknota za Polską, za polskimi smakami, za polskim domem. No i oczywiście wiele małżeństw nie wytrzymało próby czasu i to się oczywiście zdarzało po jednej i po drugiej stronie. Niektóre z tych małżeństw do tej pory żyją na terytorium Libii. Serdecznie ich pozdrawiam oczywiście, bo myślę i wiem, kto nas ogląda. I są tam bardzo szczęśliwi mimo wojny i to, co mogłoby nas zdziwić, wcale nie uciekali do Polski. Nawet te osoby, które są w relacjach właśnie mieszanych, okazuje się, że te akcenty polskie do tej pory są w Libii, ci ludzie tam dalej mieszkają. Serdecznie ich oczywiście pozdrawiamy i to oni wnoszą w Libię bardzo dużo pozytywnych elementów i bardzo dużo wiedzy, która jest wykorzystywana tam na miejscu.
Zanim dojdę do tego, żeby zapytać się, jak wyglądało twoje życie w Libii, czy znałaś tą polską mniejszość w Libii, czy oni tam się jakoś właśnie grupowali, czy jakoś tak jak pielęgnowali polską kulturę, mimo tego, że byli przecież tak daleko właśnie w jakichś związkach mieszanych, czy to wszystko się ze sobą mieszało, czy chodziłeś tam do szkoły, czy gdzieś w szkole wspominali o Polakach. Chciałam jeszcze tego zapytać przed tym, o tym, czy Libijczycy też wjeżdżali wtedy do Polski w tym okresie.
Jasne. I jeszcze wrócę do twojego pytania wcześniejszego, bo pytałaś, gdzie, w jakich ośrodkach głównie mieszkali.
Dużo pytań się pojawia.
No właśnie, bardzo dużo pytań. Zdaję sobie sprawę, że to w ogóle temat jest bardzo ciekawy, bardzo zróżnicowany, ale patrząc na mapę libijską, Polacy głównie mieszkali na północy. Na północy, to znaczy główne ośrodki, czyli Trypolis, Bengazji. Ja pochodzę z Derny i tam też chodziłam do polskiej szkoły na terytorium szpitala, na kampie do kontenerowej podstawówki imienia Kwateraitisa. Więc wszędzie tam, gdzie pojawiali się Polacy na kontraktach, automatycznie pojawiały się polskie grupy, które obchodziły wszystkie polskie święta. Dzieciaki chodziły do polskich szkół. Te szkoły były bardzo małe, bo jak już tak nawiązując do mojej historii, to polska szkoła to było kilkadziesiąt osób w najlepszych czasach i były to klasy 3-4 osobowe, ale była to polska Wigilia, była to polska Wielkanoc, było to lepienie pierogów, były to akcenty polskie, czyli na przykład moje smaki, które kojarzyły się z dziadkami z Polski, to były parówki z puszki, były tylko takie w Libii i to były te polskie akcenty. Robienie gołąbków na przykład. Więc Polacy starali się jak najbardziej na tym polskim kampie w Dernie odzwierciedlić, czym dla nich jest polskość. Polskie wieczorki, które wiązały się zarówno z kulturą i sztuką, które miały pokazywać tym dzieciakom, które się tam wychowywały, swoją drugą ojczyznę. I wydaje się, że te główne ośrodki spowodowały właśnie też to, że każde życie w nich było bardzo specyficzną bańką. Inaczej na pewno wyglądało w tych większych ośrodkach, gdzie tych Polaków było więcej. Ja z uwagi właśnie na stronę i zamieszkiwanie na terytorium wschodnim, to nas było tam niewiele, aczkolwiek właśnie szkoła w Bengazji była dużo większa i w momencie, kiedy te relacje się urywały, gdzie ludzie wyjeżdżali z tych kontraktów. Okazuje się, że bardzo dużo tych przyjaźni i bardzo dużo tych relacji zostało do dnia dzisiejszego i te czasy są wspominane bardzo dobrze. Fakt, że ludzie, którzy tam przebywali, pracowali na kontraktach, powodowało też to, że bardzo często rozjeżdżali się niejako po świecie, ale zawsze wracali do Polski, w większości wracali do Polski i właśnie ta Libia wyjawiła się jako ten smak i zapach Orientu. Natomiast polskie akcenty, bo tych pytań faktycznie tak. było bardzo dużo. Ja tak poniekąd staram się je zgrupować, żeby ta spójność wypowiedzi była też jak najbardziej precyzyjna.
Jeszcze więc wrócimy do tych, które nie
oczywiście,
więc
Trypolis, Bengazi na pewno, Tobruk, Derna, mniejsze miejscowości, takie jak Syrta, tam wszędzie znajdowały się polskie szkoły, polskie ośrodki i pamiętajmy, że tam, gdzie znajdowali się Polacy, tam też mieli potrzebę spędzania czasu wolnego ze sobą, więc to jest niezwykle ważne. Ja osobiście z dzieciństwa właśnie pamiętam takie polskie wieczorki, na których mogłam poznawać polskość, bo moje pierwsze lata zarówno edukacji, jak i życia były związane z Libią, więc ja Polskę poznawałam poprzez wakacyjne wyjazdy do Polski, do dziadków tutaj w Warszawie i właśnie poprzez te polskie wieczorki, które pokazywały mi, jaka jest polska literatura, jak wygląda polska sztuka i to, co muszę przyznać, nierówno rozmach, z jakim to było tworzone i zainteresowanie, które było wzbudzane poprzez polskich nauczycieli tam na miejscu, było niezwykle, bo ci nauczyciele, którzy trafiali właśnie do polskich szkół, mieli ze sobą niezwykle takie poczucie tego, że muszą przekazać to wszystko, co jest polskie i musieli to zrobić ze zdwojoną siłą, więc nie ukrywam, że po przyjeździe do Polski materiał, który zrobiłam w polskiej szkole, powodował to, że mogłabym spokojnie dwie klasy w Polsce przeskoczyć, bo im tak niezwykle zależało na tym, żeby ten poziom nauczania był bardzo wysoki. Więc bardzo dużo też myślę związanych z tym ciekawych historii, ale na pewno wszystkie święta, urodziny, imieniny, Polacy bardzo dobrze funkcjonowali w tych relacjach, które są związane właśnie z Orientem. Oni się bardzo dobrze odnajdywali, mimo samego reżimu, o którym słyszymy tak dużo złego w obecnym czasie.
No, ale reżim bardziej chyba dotyczy tych, którzy się stawiają przeciw reżimowi, niekoniecznie
oczywiście.
Tych, którzy żyją tam do pracy. Ale wspominałeś wcześniej właśnie o kościołach, które też były.
Tak.
Czy były też na przykład takie polskie kościoły? Na przykład był jakiś polski ksiądz, tam też się...
Polskie msze. Oczywiście.
Bo to chyba też w Oriencie jest taki dość specyficzne, że oprócz angielskich, takich hiszpańskich, francuskich, są bardzo często polskie.
Bardzo często są polskie i takie oczywiście msze one były. I one znajdowały się głównie w większych miastach, więc Trypolis, Bengazi. Aczkolwiek ludzie w ramach tego, że znali się i znali duchowych, którzy się tam znajdowali, nie tylko wymieniali się informacjami, ale jeździli do innych miejscowości. Ale to, co właśnie łączy Polaków w Oriencie, to to, że jest gigantyczna potrzeba nie tylko spotykania się na tle takim społecznym, kulturowym, ale też religijnym. I to, co jest bardzo ważne i to, co jest wartym do zaakcentowania, że nawet w czasach reżimu to Polacy nie mieli problemu z wyznawaną religią i nie było absolutnie tutaj żadnych konfliktów. Co więcej, ja ze swojego dzieciństwa też pamiętam grupy duchowne, które przyjeżdżały do Derny. Były to głównie zakonnice włoskie, które również przyjmowały wszystkie grupy właśnie Europejczyków z Zachodu, świadcząc im taką posługę duchową. Więc to taki specyficzny akcent, który dotrwał praktycznie do 2010-2011 roku.
A czy właśnie jeszcze wracając, czy Libijczycy też wtedy przyjeżdżali do Polski? Czy tutaj na przykład, czy jeździli do Polski w jakimś konkretnym celu, na przykład nie wiem, edukacyjnym, czy coś, jak to wygląda?
Znowu się
matrymonialnym.
Tak, matrymonialnym niekoniecznie, aczkolwiek bardzo często się to tak kończyło. Lata 70., lata 80. jest to czas wyjeżdżania Libijczyków na studia, które były sponsorowane, na studia, które były niezwykle intratne, bo Libijczycy przede wszystkim z uwagi na to, że podpisywali odpowiednie dokumenty, oni mieli obowiązek wrócić oczywiście po studiach, więc mówiąc o Libijczykach w Polsce, mówimy o libijskim akademiku w marynarce wojennej, więc w Gdyni, obecnie jeden z akademików tak się nazywa. Libijczycy byli też w Dęblinie, głównie przyjeżdżali również do Akademii Medycznych, więc studiowali głównie w kierunkach ścisłych. I te dokumenty, które tutaj, te dyplomy ukończenia studiów były niezwykle ważne i po powrocie do Libii nie dość, że mieli bardzo dobre wynagrodzenia, ale przede wszystkim oni kończyli studia w Polsce. Więc w miejscu, które w świadomości libijskiej i w świadomości takiej edukacyjnej było na najwyższym poziomie. Więc Polska i po jednej, i po drugiej stronie jawi się jako ta, która ma bardzo dobre podłoże edukacyjne. Więc lata 70., 80. Libijczycy, może nie na kontraktach, ale Libijczycy na studiach. Okay. Głównie w takim kierunku. No i rzesza tych Libijczyków poniekąd z lat 80. została tutaj, zakochała się. I nie była to turystyka matrymonialna, wręcz przeciwnie. Są to miłości z czasów akademickich, które przetrwały do dnia dzisiejszego. I są to osoby, które właśnie poprzez małżeństwa mieszane związały swoją przyszłość z Polską. Więc kierunki medyczne, kierunki techniczne, politechniki to były główne miejsca docelowe, do których przyjeżdżali Libijczycy.
To dobrze, bo nawet ci, którzy wracali, wracali z taką sympatią do Polski, z taką właśnie promowaniem tego, że tutaj było fajnie i było po co jechać i można się czegoś
Pamiętajmy, nauczyć. Że Polska tamtych czasów była dla Libijczyków niezwykle tania, więc absolutnie Libijczycy przyjeżdżali, szanowni państwo, z dolarami do Polski. Więc te czasy dla nich też były absolutnie fantastyczne, bo nie tylko odmienna kultura, ale oni przede wszystkim tutaj byli obłędnie bogaci, więc było ich absolutnie stać na wszystko i są to czasy, kiedy porozmawiamy z Libijczykami, którzy żyją obecnie w Libii, to oni właśnie wspominając te czasy polskie, są to również dla nich złote czasy, które były
niezwykle wspaniałe. Ciężko sobie teraz wyobrazić, nie? Tak jakby myśląc o Libii teraz, myślicie o kraju nękanym wojną, gdzie właśnie są problemy, tak. A tutaj mówimy o takich naprawdę bardzo zamożnych ludziach.
Bardzo, bardzo zamożnych. No i pamiętajmy, że te kwoty na czasy współczesne, one nie były gigantyczne, tak. Ale rząd Muammara Kaddafiego zapewniał wówczas Libijczykom nie tylko diety, ale oczywiście opłacenie tych studiów. Co więcej, Libijczycy, którzy tutaj przyjeżdżali, musieli mieć pieniądze na początek, więc to się opłacało dla jednej i dla drugiej strony, więc rząd polski też oczywiście na tym zarabiał. No i przede wszystkim to, że później strona libijska próbowała tych ludzi z powrotem ściągnąć z różnym skutkiem, z uwagi chociażby na małżeństwa, które bardzo często migrowały i są takie małżeństwa, które do tej pory migrują i żyją między Polską a Libią. Oczywiście teraz jest to trudniejsze z uwagi na sytuację, ale jest to bardzo ciekawy aspekt właśnie tych lat 70., 80. w Libii.
A było takie duże zderzenie kulturowe, na przykład jak tam przyjeżdżali Polacy wtedy, na przykład poznawali właśnie Libijczyków czy Libijki, to wydaje się, to zderzenie kulturowe powinno być duże. Czy na przykład ty zauważyłaś coś takiego, żyjąc tam, mając kolegów i koleżanki, którzy nie byli z mieszanych rodzin, czy właśnie czułaś to takie ogromne zderzenie kulturowe, czy ono po prostu aż w Libii nie było takie duże? Bo też mówimy często o tym, myśląc o Oriencie, myślimy o Oriencie teraz, czyli o trochę tym, co się później zmieniło. Oglądając zdjęcia z tamtego okresu, nie wiem, z Egiptu na przykład, widzimy inny Egipt, taki dużo bardziej podobny do Europy, tak, choćby w ubraniu kobiet. I właśnie, czy jak wtedy wygląda Libia?
No właśnie nie, powiem szczerze, że osobiście ja nie doznałam i wydaje się, że i też moja rodzina nie doznała tego zderzenia. Wręcz przeciwnie. Wszystkim w zasadzie pod każdą szerokością geograficzną zależy na tym, żeby być szczęśliwym i bezpiecznym. Libia była niezwykle bezpieczna. Mało kto zamykał domy, nie zamykało się samochodów, kluczyki były w stacyjce. Więc dla Polaków bardzo często, ale Polska w tych czasach też była niezwykle bezpieczna. Więc absolutnie pewne dążenia, pewne marzenia, one były identyczne. Więc dopóki nie dochodziła właśnie tak do tych aspektów matrymonialnych, damsko-męskich, to czy to zderzenie poza odmiennym jedzeniem, w ogóle odmienną geografią było takie duże? Muszę powiedzieć, że nie do końca. Kobiety inaczej wyglądały, inaczej się zachowywały, dużo bardziej po europejsku, tak jak w innych krajach arabskich i muzułmańskich, inaczej się ubierały i ten klimat lat 70., 80., możemy powiedzieć, że on był bardzo podobny, nie chcę powiedzieć, że bardzo podobny, aczkolwiek był taki z powiewem Zachodu. Więc ten Orient, który nam się teraz jawi, on głównie dotykał tych elementów takiego życia codziennego, że właśnie kobiety raczej oddzielnie, mężczyźni raczej oddzielnie, ale z obserwacji Polaków na pewno to, co było ciekawe, to, że te skupiska, one są tak duże, że te rodziny są takie duże, że obchodzenie świąt jest zupełnie inne. No i przede wszystkim te kwestie religijne, aczkolwiek pamiętajmy, że w czasach reżimu i ten czas lat 80., 90. w Libii nie był to czas, który był podporządkowany w 100% pod religię. Ta religia była bardzo ważna, ale nikt o niej publicznie nie mówił. Więc był to czas takiego poniekąd i zrozumienia, i zaciekawienia jednej i drugiej strony, więc czas, z którego chyba bardzo dużo pozytywnych elementów wypływało.
Tak. A właśnie, a propos właśnie tych dużych rodzin, no bo to też był czas, kiedy w Polsce jednak ta rodzinność była inna, była szersza, większa, były większe związki między ludźmi, ale też wydaje mi się, że dużo osób nie wie do końca, jak bardzo ważne są związki rodzinne, nawet takie bardzo szeroko rodzinne w Libii. Jakbyś mogła coś o tym powiedzieć, bo wiem, jak na przykład się przedstawiasz i mówisz to całe swoje nazwisko, jakbyś mogła opowiedzieć tą historię, jakie to jest ważne, to skąd pochodzisz, bo tutaj to się zaciera.
Jasne, i pamiętajmy, że właśnie niegdyś w Polsce było podobnie, oczywiście nie taka liczba imion i nazwisk, tak. o tym nie możemy zapominać.
Ale większa, tak jakby tych wszystkich cioci, wujków, kuzynów, nawet dalekich się znało i się te relacje jednak gdzieś
podtrzymywało. Pamiętajmy,
właśnie.
Że w ogóle, kiedy mówimy o krajach arabskich, kiedy mówimy o Libii, ja też, może też Państwa zdziwię, że tutaj nie ma dużej ilości zdjęć kobiet, z uwagi na to, że mimo, że moje albumy są bardzo bogate w zdjęcia rodzin, to właśnie ten aspektem zróżnicowania kulturowego jest to, że jednak kobiet się nie pokazuje i nie wiem, czy chciałyby być pokazywane tutaj publicznie, aczkolwiek kilka takich zdjęć tutaj Państwu się pokazuje, aczkolwiek mówiąc o tym aspekcie, no to pamiętajmy, że no właśnie, Libia, tak jak inne kraje arabskie, jest bardzo mocno kolektywna. To, co jest najważniejsze, to jest rodzina, to jest ten trzon kolektywny, to, że ten akcent linii męskiej jest niezwykle, niezwykle ważny. To znaczy, że nie jest istotny tylko ten pierwszy człon nazwiska, ale też duże klany rodzinne, z których się pochodzi. I nie jest to rodzina, która jest traktowana, że są to tylko dzieci i są to rodzice, ale jest to cała dalsza rodzina, o której mówi się brat i siostra. Więc to, co jest też niezwykle ważne, to, że nawet w imionach i nazwiskach w wielu krajach arabskich tak wygląda sytuacja, że tak jak moje pełne imię byłoby to Magdalena Abdusalem Mohamed El-Gamari i dalej pojawiają się kolejne człony, które związane są nie tylko z miejscem, ale związane są z klanem rodzinnym. I co więcej, nie jest to 20-30 osób, ale są to setki osób i jest to przynajmniej 300-400 osób, które stanowią ten trzon rodzinny. Rodziny, która w momentach kryzysu stoi za sobą, rodziny, która jest dla siebie niezwykle ważna i rodziny, której się nie odmawia. Więc to też jest z perspektywy spędzania wolnego czasu bardzo istotne, kiedy są wszelkie imprezy okolicznościowe. Nikt nie zamyka drzwi, każdego trzeba odwiedzić, więc czas, kiedy można było jechać do Libii i myśmy jeździli do Libii, muszę przyznać, że miesiąc nie starczał na to, żeby odwiedzić każdą ciotkę, bo to było absolutnie niemożliwe. Więc pamiętając o tym, że i linia męska jest bardzo ważna i to, że wszystko wiąże się z trzonem rodziny, to znaczy, że ja jako Magdalena muszę bardzo i zawsze musiałam bardzo uważać na to, co sobą reprezentuję, bo zawsze było to rozpatrywane w aspekcie szerokim. To oznacza, że moje zachowanie było analogicznie przerzucane na wszystkie moje kuzynki i siostry. To oznacza, że wszystko to, co dobre i złe ja robiłam, w ten sposób były traktowane moje kuzynki, więc ten kolektywizm, on przede wszystkim dla ludzi żyjących na Zachodzie jest niezwykle trudny. To oznacza, że bycie czarną owcą w rodzinie arabskiej jest bardzo trudne. Kwestia poszanowania wartości i niesplamienia honoru rodziny była i jest niezwykle ważna w tych społeczeństwach, a dla Libijczyków również i właśnie to powoduje, że ten kolektywizm indywidualizm, o którym my bardzo często mówimy, jest niezwykle, niezwykle ważny. I żeby zrozumieć ten Orient, musimy przede wszystkim rozumieć te relacje właśnie od środka, właśnie od strony rodziny, od kwestii kulturowej, dalej religijnej i dalej politycznej, bo tak jak powiedziałam na początku, Libijczycy jest to naród, który ma niecałe dokładnie 69 lat swojej historii, więc jest to niewiele, ale spuścizna kulturowa wywarła na nich gigantyczny wpływ, chociażby w samym języku, gdzie moja strona wschodnia właśnie z uwagi na tą spuściznę włoską używa kilku słów włoskich, kilku arabskich. Więc to też jest ciekawe, jeżeli chodzi o traktowanie i tożsamość etniczną, jeżeli chodzi o stronę libijską, która dalej jawi się jako strona, która jest bardzo zamknięta. Bo nie tylko czasy Lockerbie, za czasów Muammara Kaddafiego, gdzie Libia była bardzo zamknięta i czasy, kiedy absolutnie nie można było niczego sprowadzać do Libii, były niezwykle ważne, to teraz ten czas, który związany jest z bezpieczeństwem i związany jest z wojną domową i nie tylko, powoduje to, że właśnie te rodziny też przechodzą transformację kulturową, gdzie ten kod kulturowy, te silne rodziny przechodzą gigantyczną zmianę, która polega przede wszystkim na strukturze demograficznej. Niegdyś było więcej mężczyzn, teraz jest więcej kobiet. Muammar Kaddafi zakazał możliwości brania sobie drugiej, trzeciej i kolejnej żony. Pierwsza żona musiała się zgodzić, więc te czasy Kaddafiego w zderzeniu z tym, co się teraz dzieje, powodują to, że możemy mówić o różnych Libijczykach. Libijczykach z okresu lat 70., 80., gdzie właśnie był to czas zamknięcia, później czas otwarcia i teraz ten czas od 2011 roku, który niejako jest trochę inny. I nawet ten kontekst rodzinny, mimo że jest niezwykle ważny, struktura i pozycja kobiet w nim się bardzo mocno zmienia.
Tak, a właśnie już przeszliśmy do tego 2011. Chciałam zapytać o te polskie rodziny, na przykład polskie rodziny, czy powiedzmy rodziny z jakąś częścią polską, teraz, które są w Libii, tak. Czy tam są w dalszym ciągu, mimo tego, że jest wojna. Myślę, że to też warto teraz powiedzieć, żeby to wybrzmiało, że Libia od 2011 roku cały czas boryka się z nieustanną wojną wewnętrzną. Strony się zmieniają, państwa popierające się zmieniają, bo to nie jest tylko kwestia wojny wewnętrznej, to jest kwestia bardzo wielu aktorów od Rosji po Francję, po Turcję, po Arabię Saudyjską, po Egipt, które no jednak o to złoża, które są w Libii, rywalizują ze sobą, wspierają obydwie strony konfliktu. Myślę, że ty trochę więcej powiesz o tych stronach konfliktu. I czy mimo tego, że w Libii no, jest tak ciężko jednak żyć w strefie wojny, tam dalej mieszkają te rodziny polskie, czy one wyemigrowały i jak im się tam żyje? No bo nam wojna się generalnie kojarzy z tym, co jest naszą przeszłością, czyli z bardzo trudnymi warunkami, ale jeżeli one nie wyemigrowały, tylko dalej tam są i jeszcze nas na przykład oglądają, to muszą mieć ku temu możliwości.
Zgadza się, to znaczy muszą mieć dostęp do internetu przede wszystkim.
Teraz tak? Teoretycznie jest zawieszenie broni, czy parę.
No, teoretycznie tak.
Tak, prezydent Erdoğan razu stwierdził, że to tak, to tylko tymczasowo i tutaj nie przywiązujmy się. Więc.
Ja bym też się nie przywiązywała do zawieszenia broni, aczkolwiek, szanowni państwo, czas wojny i to, co jest też bardzo znamienne dla konfliktu libijskiego, w ogóle struktura tego konfliktu, to, co się teraz dzieje, jest bardzo skomplikowane, aczkolwiek pamiętajmy, że Libia jest obłędnie bogatym krajem. Czas odkrycia złóż przypada z pierwszym królem, pierwszym i ostatnim królem Idrisem Senussim w Libii na czasy lat 50. Pierwszy i ostatni król Libii, za czasów którego zostały odkryte złoża naftowe, które spowodowały też, że właśnie konfliktem libijskim interesuje się tak dużo stron i przez to, że Libia jest tak bogata, to właśnie te elementy, one warunkują życie ludzi, ale niegdyś były wiązane właśnie z tym, że świetnie się zarabiało na tych platformach wiertniczych i Polacy i do tej pory Polacy znajdują tam swoje miejsce do zatrudnienia.
No bo dalej wydobywa się ropę, powiedzmy sobie.
Dalej wydobywa się ropę.
Tak.
Oczywiście i co więcej, poza skomplikowaną sytuacją obecną, to kiedy mówimy o Libii, to przede wszystkim należy zrozumieć właśnie kontekst libijski, czyli ci ludzie tam na miejscu. Libijczycy nie uciekali przed wojną. Libijczycy nie znajdują się w tych masowych grupach migrantów, które uciekają przed wojną z Bliskiego Wschodu.
Mimo tego, że uciekają przez Libię, bo to jest drugi korek
właśnie
migrantów.
Mogłybyśmy rozpocząć teraz dyskusję o migracji,
tak.
Ale staram się, dlatego tak czasami muszę zwolnić, pilnuję się, żeby nie zejść na temat bezpieczeństwa. Wróćmy do Polaków. Tak, są tam do dnia dzisiejszego i powiem Państwu w ten sposób, że bardzo ciężko jest zostawić dobytek całego swojego życia, dobytek kilkudziesięciu lat, kiedy bardzo często niektóre rodziny musiały się zdecydować, gdzie chcą dalej żyć, czy po stronie polskiej, czy po libijskiej. Moja rodzina zawsze była jedną nogą tutaj, drugą tu, aczkolwiek z uwagi na koniec polskiej szkoły w Libii, moja rodzina podjęła decyzję, że będziemy kontynuować z uwagi na edukację swoją dalszą podróż życiową w Polsce.
Czy nie ma już polskich szkół w Libii?
Już nie ma polskich szkół w Libii i w zasadzie te czasy się skończyły mniej więcej w 90 latach, więc obecnie opcja i możliwość edukacji w języku polskim jest niemożliwa. To oznacza, że rodziny, które żyją teraz w Libii, to już te dzieciaki, które są tam na miejscu, nie uczą się języka polskiego. Nie mówią bardzo często w języku polskim, więc te kontakty zostały automatycznie przerwane. Co więcej, mówiąc o konflikcie libijskim, on też podzielił sam naród. Więc rodziny, które znalazły się po dwóch stronach konfliktu, albo i trzech stronach konfliktu, zostały dosyć mocno skonfliktowane ze sobą. A co więcej, ta historia od 2015 roku jest to historia, nie chcę ją nazywać terrorystyczną, ale bardzo dużo elementów związanych nie tylko z terroryzmem, ale z migracją, wiązało się z tym, że Libijczycy musieli zarabiać na czym się da i bardzo często zostali wplątani właśnie chociażby w te procesy migracyjne, na których zarabiali. Więc rodziny polskie nie tylko tam zostały, ale też obecnie spędzają trochę czasu w Polsce, trochę czasu w Libii.
Czyli mogą sobie podróżować.
Można. Więc to, co jest też ciekawe, że perspektywa dla Libijczyka i wydaje mi się, że nie tylko dla Libijczyka, ale też dla mieszkańców chociażby Iraku, obszarów zdestabilizowanych jest taka, że ludzie musieli przyzwyczaić się do wojny. To oznacza, że normalnie biorą śluby,
pokój z widokiem na wojnę.
Oczywiście, absolutnie. To, że mówią, że rewolucja została im w tym momencie skradziona, to jest jedna strona, ale wracając cały czas do tych Polaków w Libii, to ostatnie miesiące, ostatnie lata tej konfrontacji są niezwykle trudne, bo są to rodziny, które nie chcą do końca wracać do Polski, bo dalej trzymają się tego, tych swoich doświadczeń i swojej ojczyzny, którą też jest Libia. Wybudowali tam domy, zdobyli tam wykształcenie, mają tam rodziny.